Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Haves and Have-Yats Dispatches on the Ultrarich autorstwa Evana Osnosa jest zbiorem reportaży i esejów o świecie ludzi dysponujących skrajną fortuną. Osnos, wieloletni reporter The New Yorker, nie opisuje bogactwa wyłącznie jako prywatnej ciekawostki ani jako prostego katalogu luksusów. Interesuje go przede wszystkim to, co dzieje się wtedy, gdy pieniądze stają się narzędziem wpływu na politykę, podatki, instytucje i społeczne wyobrażenia o sukcesie. Tytułowe jachty są tu widocznym znakiem nowej hierarchii statusu, ale także symbolem oddalania się najbogatszych od wspólnego życia publicznego. Autor łączy obserwacje ekstrawaganckiej konsumpcji, przygotowań na katastrofę i mechanizmów ochrony majątku z pytaniem o kondycję demokracji. Książka ma charakter publicystyczny, jest oparta na konkretnych scenach, rozmowach i przykładach znanych z amerykańskiej rzeczywistości. Jej celem nie jest potępienie każdej zamożnej osoby, lecz pokazanie, że koncentracja kapitału zmienia reguły społeczne, a nawet poczucie wspólnej przyszłości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, gigajacht jako miernik statusu i znak społecznego odseparowania. Osnos wykorzystuje świat wielkich jachtów, szczególnie tzw. gigajachtów, aby pokazać logikę statusu działającą wśród ultrabogatych. Nie chodzi tylko o drogi przedmiot. Prywatny samolot służy przede wszystkim do przemieszczania się, natomiast olbrzymi jacht jest pływającą rezydencją, miejscem pracy, obsługi, rozrywki i odizolowanego życia. Jego wartość jest także komunikatem dla innych ludzi z tej samej grupy. Liczą się rozmiar, marka stoczni, indywidualny projekt i elementy rozpoznawalne dla wtajemniczonych. Osnos pokazuje więc, że luksus ma własną, bardzo drobiazgową hierarchię, której większość społeczeństwa nie widzi ani nie potrzebuje rozumieć. Symbolika jachtu jest jednak szersza. Taki obiekt pozwala stworzyć prywatną przestrzeń niemal całkowicie odłączoną od zwykłych warunków życia, usług publicznych i przypadkowych kontaktów społecznych. Derby w tym sensie jest materialnym obrazem separacji klasowej. Książka nie twierdzi, że sama konsumpcja wyjaśnia nierówności, ale przekonująco wskazuje, że ekstremalna konsumpcja ujawnia zmianę skali. Gdy najdroższe dobra stają się osobnymi mikroświatami, trudniej utrzymać intuicję, że wszyscy obywatele uczestniczą w tej samej rzeczywistości społecznej. Po drugie, od wielkiej fortuny do bezpośredniego wpływu na demokrację. Jednym z najważniejszych tematów książki jest przejście od bogactwa jako prywatnej przewagi do bogactwa jako siły politycznej. Osnos opisuje rzeczywistość, do której ludzie z sektora finansowego i technologicznego mogą wpływać na kampanie wyborcze, debatę publiczną i priorytety władz w skali niedostępnej dla przeciętnego obywatela. Nie sprowadza problemu wyłącznie do legalności darowizn czy działalności lobbingowej. Ważniejsza jest nierówność dostępu do polityków, ekspertów, mediów oraz kanałów kształtowania opinii. Wielki majątek daje czas, kontakty i możliwość ponoszenia ryzyka, które dla zwykłego wyborcy są nieosiągalne. Autor umieszcza ten proces w kontekście nowego pozłacanego wieku, jednocześnie zaznaczając, że współczesna koncentracja zasobów tworzy odmienne narzędzia wpływu niż w epoce dawnych przemysłowców. Technologia pozwala właścicielom platform, danych i firm o globalnym zasięgu oddziaływać szybciej i szerzej. Skutkiem nie musi być jeden wspólny program najbogatszych. Różnią się oni poglądami i strategiami. Wspólny pozostaje jednak fakt, że niewielka grupa może nadawać polityce kierunek w stopniu nieproporcjonalnym do swojej liczebności. Osnos zachęca, by analizować nierówność także jako kwestię reprezentacji, zaufania do instytucji i rzeczywistej równości głosu obywateli. Po trzecie, bunkry, prywatne koncerty i lęk ukryty za pozorami nadmiaru. Reportaże Osnosa zwracają uwagę na paradoks ultrabogactwa. Z jednej strony przedstawiają wydatki niemal demonstracyjnie wystawne, jak prywatne występy znanych artystów czy rezydencje wyposażone w każdą możliwą wygodę. Z drugiej strony pokazują rosnące zainteresowanie schronami, zapasami i planami przetrwania katastrofy. Ten drugi motyw nie jest jedynie barwną anegdotą o ekscentrykach. Pozwala autorowi postawić pytanie, jaką wizję świata mają ludzie, którzy mogą kupić sobie wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Budowanie prywatnych bunkrów sugeruje brak wiary, że społeczeństwo, państwo i wspólne instytucje zapewnią ochronę w sytuacji kryzysu. Osnos nie zakłada, że wszyscy zamożni ludzie podzielają takie obawy, lecz traktuje tę tendencję jako wymowny symptom. W świecie silnych nierówności zagrożenia, udy konfliktów po kryzysy klimatyczne mogą być postrzegane jako coś, przed czym jednostka ma się odgrodzić, a nie jako problem wymagający zbiorowej odpowiedzi. Prywatny koncert działa podobnie, choć w mniej ponury sposób. Zastępuje doświadczenie wspólne wydarzeniem kupionym na wyłączność. Zestawienie tych przykładów ujawnia, że nadmiar dóbr może oznaczać nie swobodę uczestnictwa w społeczeństwie, lecz możliwość wycofania się z niego. Po czwarte, majątek dziedziczony, podatki i trwałość nowej arystokracji, Osnos analizuje również mniej widowiskową stronę wielkich fortun, czyli mechanizmy ich zabezpieczania i przekazywania. Luksusowe jachty przyciągają uwagę, ale o trwałości nierówności często decydują rozwiązania prawne, podatkowe i finansowe.
Przy Xesianusze pojawia się kwestia struktur wykorzystywanych przez bardzo zamożne rodziny do ograniczania podatków od spadków oraz zachowania kontroli nad majątkiem przez kolejne
pokolenia. Znaczenie tego tematu polega na tym, że przesuwa rozmowę z poziomu indywidualnej rozrzutności na poziom systemu. Jeśli kapitał może być skutecznie osłaniany i kumulowany, przewaga nie kończy się wraz z życiem jednego przedsiębiorcy czy inwestora.
Staje się dziedziczna, a wraz z nią dziedziczone bywają dostęp do prestiżowej edukacji, sieci kontaktów i wpływu politycznego.
Autor zestawia tę rzeczywistość z głosami bogatych ludzi, którzy otwarcie krytykują niesprawiedliwość systemu podatkowego i wspierają większą redystrybucję lub filantropię.
Tu ważne rozróżnienie. Książka nie przedstawia ultrabogatych jako jednolitej grupy moralnej.
Pokazuje natomiast, że indywidualna hojność nie rozwiązuje problemu, jeśli reguły pozwalają fortunom rosnąć szybciej niż możliwości większości społeczeństwa.
Z perspektywy Osnosa podatki są więc nie technicznym detalem, lecz narzędziem decydującym o tym, czy demokracja ogranicza dziedziczną dominację ekonomiczną. Na koniec.
Malejąca mobilność społeczna i kryzys wspólnej opowieści o sukcesie, najgłębsza stawka książki dotyczy mobilności społecznej i wiary w to,
że wysiłek może prowadzić do stabilniejszego życia.
Osnos wiąże wzrost fortun na samym szczycie z doświadczeniem ludzi, którzy mają coraz mniej powodów, by uważać system za otwarty i uczciwy.
Nie sugeruje prostego mechanizmu, według którego każdy dolar zgromadzony przez miliardera automatycznie odbiera szansę komuś innemu.
Wskazuje jednak, że trwała koncentracja bogactwa wpływa na dostęp do mieszkań, edukacji, opieki, kapitału i politycznego wysłuchania.
Te czynniki w praktyce określają, komu łatwiej awansować. W amerykańskim kontekście szczególnie istotne jest napięcie między ideałem American Dream a realnym poczuciem stagnacji części społeczeństwa.
Gdy obietnika awansu słabnie, rośnie frustracja, podatność na proste wyjaśnienia i nieufność wobec instytucji.
Autor nie traktuje tej frustracji jako dowodu, że ludzie źle rozumieją własne interesy.
Raczej pokazuje, że polityka potrafi przekierowywać niezadowolenie na wygodnych przeciwników, zamiast zajmować się strukturą władzy ekonomicznej.
To nadaje reportażom Osnosa znaczenie wykraczające poza opis stylu życia miliarderów.
Są one analizą tego, jak nierówność przekształca język aspiracji, poczucie sprawczości i zdolność społeczeństwa do wyobrażenia sobie wspólnego projektu. Podsumowując,
The Haves and Have-Yats warto polecić czytelnikom reportaży społecznych, osobom zainteresowanym polityką Stanów Zjednoczonych, ekonomią nierówności oraz wszystkim,
którzy chcą zrozumieć, dlaczego opowieści o miliarderach dotyczą także ludzi nieposiadających wielkiego majątku.
Książka nie jest podręcznikiem ekonomii ani pełną historią amerykańskiej polityki podatkowej.
Jej wartość polega na czymś innym, na połączeniu tych szerokich problemów z obserwacją konkretnych praktyk, przedmiotów i postaw.
Czytelnik dostaje dzięki temu narzędzia do rozpoznawania, że luksus, filantropia, polityczne darowizny, planowanie kryzysowe i ochrona spadków są elementami tej samej większej układanki.
Osnos pisze o świecie trudno dostępnym, lecz nie pozwala, by stał się on wyłącznie widowiskiem budzącym zazdrość albo oburzenie.
Stara się badać jego konsekwencje dla wspólnej przestrzeni publicznej.
Na tle wielu książek o nierównościach wyróżnia go reporterska forma i wyczucie szczegółu.
Zamiast ograniczać się do wykresów, autor pokazuje język, rytuały i lęki elity, zachowując krytyczny dystans oraz miejscami ciemny humor.
Zarazem nie buduje łatwej tezy o jednakowej winie wszystkich bogatych.
Dostrzega różnicę między wykorzystywaniem wpływu do umacniania własnej pozycji a publicznym poparciem dla bardziej sprawiedliwych reguł. To lektura szczególnie cenna dla osób,
które chcą patrzeć na nierówność nie tylko jako na różnicę dochodów, lecz także jako na problem dedokracji, mobilności i społecznego zaufania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Evan Osnos, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.